Witam Państwa, kochany się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, to jest druga część artykułu z TVP Info. Chiński inwestor i tunel pod Bałtykiem i Rosja boi się pięcioletnicznej wysepki. Zapraszam do wysłuchania. Podtytuł w tym artykule kolejny: politycy boją się Chin. Problem w tym, że na pomysł wejścia w projekt Chińczyków negatywnie zareagowali politycy po obu stronach Zatoki Fińskiej. Zarówno w Finlandii, jak i w Estonii finansowanie także strategicznego obiektu przez państwową chińską firmę postrzega się jako ryzykowne. I właśnie chciałbym Państwu przy okazji właśnie kolejnej tego typu hecy zadać takie pytanie. Co jest ryzykownego w tym, że chińska firma sfinansowałaby ten projekt? Podłożyłaby mikrofony, tak jak amerykańska agencja? A może podłożyłaby bombę? A może jeszcze coś, czego może terrorystów by tam ujgurskich wsadziła? Nie? Właśnie, ciekaw jestem, dlaczego postrzega się to jako ryzykowne. Ja rozumiem, że żydowskie pieniądze gdziekolwiek na świecie nie śmierdzą. Nie, no bo to był antysemityzm, no to jak tak można. Amerykańskie pieniądze, w żadnym przypadku. Niemieckie pieniądze, no wręcz są bardzo mile widziane. W Polsce media w 80% są niemieckie, mile widziane i żadnego ryzyka, prawda? Nie ma żadnego ryzyka. A tutaj chińska firma chce wyłożyć pieniądze i to jest ryzykowne. Ciekawe. No to jedziemy dalej. Merchel Sinek mówi, że projekt nie jest na dzień obecny realistyczny. Merchel Sinek wie lepiej niż ci, którzy wykładają pieniądze. Jan Wapauri powiedział chińskiemu radiu Ile, że wiadomość o chińskim finansowaniu nie popchnie projektu w żadną stronę. Znaczy, w którą stronę miałaby popchnąć? Ewentualnie mnie się wydaje, że tylko w jedną stronę mogłaby popchnąć do przodu, bo cofnąć się jej nie da, prawda? Cofnąć się projektu nie da. Z kolei estoński eurodeputowany Urmas Piet, były szef MSZ-u Estonii, mówi wprost, ryzyko użycia pieniędzy chińskich państwowych spółek do budowy tunelu jest zbyt wielkie. Ciekaw jestem, jak on to tłumaczy? Jak tłumaczy, że ryzyko użycia pieniędzy państwowych spółek do budowy tunelu jest zbyt wielkie? Nie pojmuję. To jest dla mnie zdumiewające. No, cytuję dalej. Szczególnie ważny jest w tym kontekście głos wiceszefa Komisji Europejskiej, Fina zresztą, Katainena. W wywiadzie dla Helsingin Sanomat powiedział, że Bruksela sceptycznie ocenia możliwe zaangażowanie chińskiego kapitału w tunel mający być przedłużeniem Rynia Baltika. Katainen przyznał, że powodem obaw Komisji Europejskiej jest skorzystanie z chińskich funduszy, jest wygrywanie przetargów przez firmy mające wsparcie chińskiego rządu, co wypacza konkurencyjność. Rozumiecie Państwo? Bo ja nie. Czyli tutaj nie chodzi o budowanie. To nie chodzi o to, żeby wybudować. Tu chodzi o to, żeby budować. Nie o wybudowanie, nie o eksploatację, tylko o budowanie. Tak. I to wypacza konkurencyjność. Czyli jak Chińczycy dają pieniądze, to nie mają mieć wpływu na nic. Oni mają dać pieniądze ewentualnie, mordę zamknąć, morda w kubeł i do widzenia. I ewentualnie mogą czekać na spłatę kredytu. Nie mają mieć prawa do czegokolwiek innego, do decydowania o tym, co się będzie działo. Dobra, prawda? To ja Państwu przypomnę, że ta ambasadoressa amerykańska, tylko to jeden z wielu przykładów, wpłynęła na to, że w Polsce zostały wprowadzone na listę leków refundowanych dwa leki amerykańskich firm farmaceutycznych. Po prostu wpłynęła. Czyli innymi słowy, państwo funduje nam, znaczy nie funduje. My płacimy małe pieniądze, ale państwo płaci pełne pieniądze amerykańskim firmom. nasze państwo, za nasze podatki. Bo tak sobie zażyczyła ta cała Mosbacher, Żydówka Mosbacher. Dobra? No to, to macie tak porównanie teraz, kto ile może. To znaczy tutaj ta sytuacja w Polsce nie wypacza konkurencji. Nie, w żadnym przypadku, no bo to są ukochani Amerykanie. Natomiast tam zdecydowanie wypacza konkurencję, bo to są Chińczycy. No i tak to już jakby, prawda? Normalne, naturalne. Teraz cytuję dalej. Cytowani w estońskiej prasie eksperci od Chin wskazują, że państwo środka nigdy nie kieruje się altruizmem. Celem każdej inwestycji użyciem państwowych funduszy jest zarówno znalezienie nowych rynków zbytu dla chińskiej produkcji, jak też zwiększenie wpływu także politycznych. To ja się państwa teraz pytam, a jak to jest z gazem amerykańskim, który do nas przypływa? No dobrze, że przepływa, ale jakoś dziwny zbiegam okoliczności. Na ten gaz amerykański są nastawione wszystkie cele. Tylko od Ameryki. A możemy znaczy ponoć, znaczy od Kataru też bierzemy. Ale spotowe transakcje można zawierać ze wszystkimi na całym świecie. Teraz gazu płynnego jest od cholery. Ale to Amerykanie mają pierwszeństwo. W związku z tym co? Amerykanie znaleźli nowy rynek zbytu na swój gaz, czyli Polska. No i teraz to oczywiście nie ma nic wspólnego z zwiększeniem wpływów gospodarczych i politycznych. Nie, w żadnym wypadku. No i kto by śmiał tak myśleć? Czyli Amerykanie mogą, Chińczycy nie mogą. Dobrze. Cytuję dalej. Na razie ani rząd chiński, ani estoński nie zajęły oficjalnego stanowiska w sprawie Touchstone Capital Partners. Należy się jednak spodziewać, że ostatecznie nie będzie ono przychylne chińskiej inwestycji. A bez tego trudno będzie o sukces kolejnego ambitnego projektu Westerbeki, bo inwestycja wychodzi poza granice państwa, wymaga decyzji politycznej i nie jest możliwa do realizacji jako wyłącznie prywatne przedsięwzięcie. No i oczywiście tutaj kolejny akapit, za szerokie tory. Sprawa związana z szerokością torów. Niezależnie od tego, czy Chiny w końcu zainwestują, czy nie, czy prywatny projekt będzie realizowany, czy też nadal trzeba będzie czekać na międzypaństwową alternatywę, dla budowy tunelu istnieje szereg przeszkód technicznych. Po pierwsze, międzynarodowe doświadczenie w budowie takich długich tuneli jest znikome i to nie tylko o ten region chodzi. Po drugie, początkowo zakładano, że tunel będzie udany ekonomicznie tylko wtedy, gdy Unia Europejska wyłoży nań co najmniej 40% funduszy, a resztę sfinansuje Estonia, Helsinki i inne kraje i firmy prywatne. Na razie nie widać takich perspektyw. Po trzecie, i być może najważniejsze, koleje w Finlandii i Estonii wciąż korzystają z szerokich rosyjskich torów, podczas gdy tunel i projekt Ria Baltica, w skład którego miałby wejść, muszą korzystać z węższych torów. Proszę Państwa, więc to jest tak naciągane, że to w głowie się nie mieści, bo międzynarodowe doświadczenie nie jest tu zupełnie potrzebne przy budowie takiej, dlatego że to Chińczycy mieliby budować. Po drugie, tunel miał być budowany przez Chińczyków i gówno Unii Europejskiej do tego. Po trzecie, te tory, no właśnie, po trzecie najważniejsze, te tory szerokie i to jest oczywiście pewien problem. Teraz cytuję dalej. Bruksela dała jasne zrozumienie, że jakikolwiek tunel z unijnym wsparciem musi spełniać unijne standardy kolejowe. A to już poważny kłopot dla Estonii i Finlandii, które używa rosyjski Rostov-Szyn 1524. Tymczasem w tunelu powinien być Rostov europejski tylko 1435, jeśli w ogóle ma być on przedłużeniem Rail Baltica. To oznacza albo konieczność technicznej zmiany szerokości torów przy wjeździe i wyjeździe z tunelu, stacje przeładunkowe po chińskiej stronie i po fińskiej stronie, gdzie będą będzie można zmienić rozstrzyk kół w wagonach, albo przebudowę torów przynajmniej na odcinkach dochodzących do tunelu, co dla obydwu krajów oznacza niezwykle duże wydatki. Ewentualnie pozostaje użycie systemu zmiennych torów, co też jest poważną komplikacją. Rosyjskie lobby w Brukseli z pewnością będzie o tym pamiętało. Rosyjskie lobby w Brukseli już o tym pamięta. Od dawna. Nie należy też zapominać o pomyśle sztucznej wysepki na środku Zatoki Fińskiej. Może mieć ona poważny wpływ na żeglugę między Sankt Petersburgiem a Zachodem. Należy pamiętać, że Zatoka w najwęższym miejscu ma tylko 40 km szerokości. Moskwa zrobi wszystko, aby do tego nie dopuścić. No tak, 40 kilometrów to jest trochę za szeroko, znaczy za wąsko dla rosyjskich dla rosyjskich statków. Rosyjskie nie. Zdaniem rosyjskich wojskowych taka wysepka może z łatwością być użyta do celów militarnych, skomplikować plany rosyjskich sztabowców w wypadku wojny na Bałtyku. Warto w tym kontekście przypomnieć ćwiczenia rosyjskie z lipca 2018 roku. Grupa rosyjskich komandosów dokonała desantu powietrznego na wyspę Gogland w kontrolowanej przez Rosję części Zatoki Fińskiej. Scenariusz ćwiczeń przewidywał działania sabotażowe, niszczenie łączności obrony powietrznej wroga, a następnie przygotowanie lotniska dla śmigłowca, który miał ich zabrać z wyspy. Europejczycy niechętnie patrzą na dopuszczenie Chińczyków do kontroli nad tunelem. No, oczywiście. Z kolei Rosja generalnie jest przeciwna projektowi tunelu i szerzej projektowi Rail Baltica, którego częścią ma być tunel. Z punktu widzenia Moskwy to zagraża bezpieczeństwu Rosji, bo pozwoli na to przyrzucać ludzi i sprzęt szybko przez kraje bałtyckie do Finlandii. Dlatego Rosja od dawna próbuje zablokować projekt, nie tylko żądając studiów wpływu na środowisko naturalne, co może zająć lata, ale także szykując w Europie sojuszników przeciwko tunelowi. To jest oczywiste. Tunel ma bardzo duże znaczenie geopolityczne. To również jest ważny powód rosyjskiego weta. Połączyłby Finlandię mocniej z Zachodem, ale też wzmocniłby kraje bałtyckie, przede wszystkim Estonię. Co ważne, to kolejny obok Rail Baltica, Via Carpatia, czyli sieci interkonektorów łączących systemy gazowe krajów Trójmorza od Świnoujścia po planowany terminal na chorwackiej wyspie Krk. Element infrastrukturalny wzmacniający oś północ-południe. Tunel wzmocniłby blok państw od Finlandii przez kraje bałtyckie, Polskę, Ukrainę po Bałkany. Taki południkowy układ infrastruktury Rosja zwalcza od zawsze jako konkurencyjny dla osi wschód-zachód łączącej Rosję z Niemcami, Francją czy Włochami i uzależniającej kraje Międzymorza od rosyjskich dostaw węglowodorów i transportu towarów. Tak to wszystko. A proszę Państwa, ja myślę, że to jest tak, że tu jest kilka, znaczy dwie podstawowe sprawy. Rosyjskie lobby, pierwsza sprawa. Rosyjskie lobby w Brukselce, naciskające na wszystkie możliwe klawisze w Brukselce, tak żeby Brukselka nie pozwalała na wybudowanie przez Chińczyków tego tunelu. A jak powiedziałem, wszystkie możliwe, to znaczy włącznie z Finlandią i włącznie z klawiszami w Finlandii i w Estonii. Także rosyjskie brudne łapy są bardzo długie. One istnieją od zawsze, szczególnie w Brukselce. A mieliśmy się okazję nieraz o tym przekonać, my Polacy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest gigantyczna niechęć tejże Brukselki do wszystkiego, co chińskie. Przy, jak sądzę, również lekkim wsparciu tego lobby rosyjskiego, bo kwitnie przyjaźń na samym szczycie między Xi i panem Putinem, to jest jedna bajka. Ale zupełnie niezależnie od tego istnieje wszystko poza panem Putinem. Rosja tak naprawdę funkcjonuje również poza panem Putinem. I on się może zajmować sprawami własnymi, ale są bardzo różne grupy nacisku w Rosji, które nie życzą sobie Chin gdziekolwiek, w Rosji, poza Rosją, gdzie się tylko da, nie życzą sobie Rosji, nie życzą sobie Chin. I w związku z tym w Brukselce, w której generalnie stosunek jest niechętny do Chin, gdzie lobby rosyjskie ma duże, jak powiedziałem poprzednio, dużą do powiedzenia, również to powoduje, że Brukselka staje sztorcem w stosunku do do tego tunelu, do budowy tego tunelu przez Chińczyków, niezależnie od spraw technicznych. Oczywiście to zupełnie nie ma żadnego znaczenia. Znaczy Państwo, umówmy się tak. Jeśli chiński fundusz jest w stanie i chce wyasygnować te pieniądze i zbudować ten tunel, to oni naprawdę biorą pod uwagę wszystkie czynniki, nie tylko głupi rozstaw torów, prawda? Co do tego cienia wątpliwości nie ma. Poza tym Chińczycy mają to do siebie, że muszą przez Rosję, czy chcą, czy nie chcą, na swojej zachodniej granicy z Kazachstanem, przez Rosję przesyłać wszystkie pociągi idące na zachód. Wobec tego mają wprawę w zmianie torów. Bo właśnie na granicy chińsko-kazachskiej następuje zmiana torów. Więc może sugeruję, żeby dać im święty spokój i oni sobie z tym poradzą. Ja myślę, że Brukselka niekoniecznie musi się martwić, albo ktokolwiek inny nie musi się martwić tym, jak sobie Chińczycy poradzą z zmianą torów. Poradzą sobie. Mają wprawę. Także 10 tysięcy pociągów odprawili tam i nazad w ciągu ostatnich kilku lat z Europy do Chin i z powrotem i jakoś dali sobie radę i nikt nie słyszał, znaczy ja nie słyszałem o tym, żeby w tym suchym porcie Horgos na granicy chińsko-kazachskiej coś się strasznego działo. No ale wiecie Państwo, jak się chce kopnąć kogoś, to się zawsze znajdzie, uderzyć, to się zawsze znajdzie jakaś pałka, prawda? Co to za problem? Także mili Państwo, po pierwsze Rosjanie, po drugie Brukselka, no i mamy sprawę i sprawa się rypła. Odnoszę wrażenie, że ten tunel nie powstanie jeszcze przez najbliższe 20 lat. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.